Cieszę się, że Was wszystkich widzę, kochani. Dziękuję za te pozdrowienia i relacje. To oczywiście te pozdrowienia szczególnie dla nas takie miłe, bo dawno się nie widzieliśmy, kogo się długo nie widzi, człowiek tęskni po prostu. Prawda? Tęsknimy za relacjami, ale z drugiej strony w tym świecie jest ktoś, jest przeciwnik, który nieustannie robi coś w tym kierunku, żeby nam te relacje popsuć. Przecież wszyscy chcielibyśmy dobrze, prawda? Chcielibyśmy mieć miłych mężów, miłe żony, miłe dzieci, miłe teściowe i tak dalej, miłych sąsiadów, miłych szefów, a jednak tak często spotykamy się z czymś, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak. A przecież wszyscy chcieliby, żeby było dobrze, prawda? Skąd to się wzięło w nas? No jest przeciwnik, który nieustannie jakby miesza w tym. Kochani, od 18 lat tutaj staję na tym miejscu i mimo wszystko co jakiś czas definiuję sobie, zastanawiam się nad tym, co my tutaj robimy. Zadajecie sobie takie czasami pytanie, co my tutaj robimy, co ja tutaj robię? Nie, że ja, tylko każdy z nas osobiście. Co ja robię na tym miejscu? Oczywiście, że najważniejszą kwestią jest oddać Bogu chwałę. Przychodzimy, żeby Boga uwielbić, tak? Czyli zaśpiewać Panu Bogu parę piosenek, powiedzieć Mu paru miłych słów i przyjść tak skupić się i pomyśleć o Nim dobrze. To o to chodzi? To zostało powiedziane, niektóre zbory organizują o konferencję, bo rzeczywiście czasami można się zastanowić, mówię, to nie jest główna rzecz. Oczywiście najważniejsze jest to, żebyśmy wielbili Boga. Oddali Jemu chwałę, rzeczywiście. Ale to ma być relacja właśnie. To są nasze relacje. I czasami wyobrażam sobie, że zbór jest tak jak troszeczkę jak w armii. Kiedy generał cieszyłby się, przechodząc, widzi swoją armię, co oni robią? Albo, że zwyciężają w boju, albo, jeżeli nie ma boju, bo nie tak często znowu walczą, albo, że porządnie się przykładają do ćwiczenia. Czyli, że czasami zbór to jest jakby coś takiego, że przychodzimy poćwiczyć. Przychodzimy poćwiczyć. Są takie momenty, że musi generał jakby zmotywować swoją armię. I to, co czytaliśmy do tej pory w liście Piotra, to była niesamowita motywacja. Jak to powiedzieliśmy od samego początku, wyrzucili z ich domów, byli śmieciami tego świata, gdzieś tam wygnani. A jednak mówi, wy właśnie jesteście wybrańcami. Wy jesteście tymi, których Bóg sobie upatrzył i wybrał do swojej łaski, do swojego zbawienia. Więc to było poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu, pokropieni krwią Jezusa Chrystusa. Od samego początku to ta idea szła. Później, kiedy czytaliśmy o tym kamieniu węgielnym, czytaliśmy, kim my jesteśmy. My jesteśmy rodem wybranym. 2 rozdział 9 werset. Królewski, kapłański, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. Kim jesteśmy? Kim jesteśmy, kim jesteś? To jest bardzo ważne. Ale też Piotr, jak ten dobry generał, powiedzmy, zadaje kwestię ćwiczenia. Ćwiczenia. Ważne jest, żebyśmy ćwiczyli. Nawet może czasami dobrze byłoby, żeby zrobić wręcz taką praktykę, kiedy się spotykamy, że trzeba coś zrobić, jakieś zadanie wykonać. Bo tak czasami te ćwiczenia wyglądają tak tylko jak wykłady polityczne. Słucha się czegoś, jednym uchem wpada, drugim wypada. Ale trzeba być, trzeba posiedzieć. Jest coś więcej. A więc Piotr upomina nas, że nasze zachowanie, nasze życie, nasze święte życie ma wielkie znaczenie. I teraz jak to się będzie przedstawiało? Zacznę od takiej politycznej jakby kwestii, bo to może skupi naszą uwagę. Czy popieramy atak Francji na Libię? Czy popieralibyśmy? Ktoś głośno woła nie. Ktoś jeszcze się odważy powiedzieć, a może trzeba tam, przecież demokracja zagrożona. W ogóle nie ma. Trzeba wprowadzić demokrację tam. Więc Francuzi jadą z odsieczą, już odpalają swoje śmigłowce i jadą tam. Czy powinniśmy popierać coś takiego? To jest polityczne pytanie. To jest kwestia, w której żyjemy nieustannie, ponieważ to nieustannie dzieje się dookoła nas. To jest akurat teraz Libia, ale to ciągle dzieje się w jakiś taki czy inny sposób dookoła nas. Mamy dni przewrotów. Właściwie ludzkość to są nieustanne przewroty. Ktoś nie może ścierpieć władzy, więc sięga po tą władzę. I sama Róża Luksemburg, która gdzieś tam była wtedy w tych aparatach komunistycznych, powiedzmy, powiedziała, ostrzegała, mówi tak, jeżeli sięgniecie po władzę siłą, to siłą ją później terrorem będziecie musieli utrzymać. Jeżeli sięga się po władzę siłą, przymusem, to później terrorem trzeba ją utrzymać. I tak było, tak jest nieustannie dookoła nas. To są rzeczy dziejące się na skalę światową, to są państwa, ale to jest też, co się dzieje gdzieś w tym mikroorganizmie. To są rodziny. I zobaczymy to w tym dzisiejszym rozważaniu. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli dobrze temu, co uczy Piotr, więc otwórzmy Biblię, dobrze mieć ją przed oczami, żebyśmy widzieli to wszystko. U mnie ona jest porysowana, popisana. Gdzie to się zaczyna? O czym tutaj Piotr mówi? Więc w 11 wersecie, 10 jeszcze mówi, wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, teraz zmiłowania zastąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi, wychodźcy, wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko waszej duszy. Znowu podsumowuję te rzeczy, o których mówił na samych początku. Kim jesteście i jak macie żyć? Dlatego mówi dalej, 12 werset. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Nasze dobre życie może być zbawienne dla kogoś. Może kogoś doprowadzić do zbawienia. O czym tutaj mówi? O czym tutaj mówi? Mówi o bardzo ważnej rzeczy, mówi o uległości. Mówię o uległości. I będzie to mówił w stosunku do sług, w stosunku do domowników, służby, żony, mężowie i w końcu do wszystkich się zwraca. Czy może ktoś powiedzieć, ja jestem pokornym człowiekiem, ale ja tam nikogo słuchać nie będę. Ja jestem pokornym człowiekiem, ale ja tam mi nikt nie będzie mówił, co ja mam robić. Ja wiem najlepiej. To jest zaprzeczenie w ogóle pokory. Prawda? Tutaj słowem kluczowym w tych następnych fragmentach, które tu będziemy czytali, to jest uległość. On jest ściśle związane z pokorą. A pamiętamy, że bez pokory nie można podobać się Bogu. Tylko pokorni odziedziczą ziemię. Uległość wymaga pokory. I pokora jest związana mocno z uległością. Żyjemy w świecie dumy, żyjemy w świecie rebelii. Stawiamy na swoim, mocno uderzamy pięścią, mówimy nie i chcemy mieć po swojemu. Owszem, ja pamiętam, kiedy zastanawiamy się nad życiem, pamiętam, czytaliśmy książki Dobsona o dzieciach. I już od samego dzieciństwa jest coś takiego w dziecku, że jest uparte. Prawda? Jest uparte, jest skoncentrowane na sobie. Mi, ja, daj, mnie to się należy, ja teraz chcę tego. Ale uczyliśmy się tego, ale później co? Przecież przemija ten okres dzieciństwa, tej nieświadomości. Czy się zmieniamy bardziej? Owszem, zmieniamy się pod tym względem, że bardziej to kamuflujemy. Potrafimy być bardziej sarkastyczni. Potrafimy to lepiej ubrać w słówka. Tak czy inaczej, pozostajemy w dalszym ciągu dumni, niepokorni. Pozostajemy przewrotni w tym swoim buncie Adama. Bo to odziedziczyliśmy po Adamie. Co jest cechą niepokornych ludzi? O czym oni rozmawiają? Kiedy będą rozmawiali o polityce? Ten rząd to jest taki i taki, a ten premier, a ten prezydent, a jacy oni głupi, jacy oni niedorzeczni. I bardzo łatwo wtedy oceniamy rząd. Oceniamy pracodawców. A ten mój szef to jest, jaki on jest chytry, jaki to złodziej. Oni wszyscy to jedna wielka klika, mafia i tak dalej, i tak dalej. Co mówi się o nauczycielach? Jak mówi się o nauczycielach? Pogarda się dzisiaj. Coraz częściej. Policjant. Jak mówi się o policjantach? Czy znacie jakieś pozytywne żarty o policjantach? Bardzo łatwo poniża się tych, którym dany jest autorytet, dana jest władza. Dane mówię. Dana to jest. To nie jest tak jak Małysz, który sobie ten autorytet wyskakał. On, pewni ludzie mają autorytet dany, od Boga dane im to jest. Ubiera policjant mundur, ma swoje uprawnienia, on nie musi być wielki, nie musi być strasznie silny jak Schwarzenegger, nie musi mieć żadnej takiej mocy. Jemu jest dana władza, jemu jest dany autorytet. A teraz cechą niepokornych ludzi jest to, że poniżają, że lekceważą, że pogardzają właśnie tymi autorytetami. I te same problemy były za czasów Pana Jezusa i wcześniej, i dzisiaj, i to przez cały czas miało miejsce. To sam mówi Piotr. Ale Pan Jezus, powiedziałem, on zapowiada o tych, którzy są pokorni. Jeszcze raz, oni odziedziczą ziemię. Oni odziedziczą błogosławieństwo. To właśnie im należy się to Boże błogosławieństwo, które Pan Bóg przygotował. Uległość wobec rządu, pracodawcy, uległość w małżeństwie, uległość braciom i siostrom, to ma swoje znaczenie. I kochani, Piotr teraz przemawia do nas w swoim liście i mówi nam o tym, jak powinniśmy postępować. Co powinno być główną cechą? Uległość. Uległość. Pierwsza kwestia to jest rząd i obywatel. Więc mówi w taki sposób. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysłanym do karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Obywatelami czego jesteśmy? Oczywiście bardziej duchowi powiedz, obywatelami nieba jesteśmy, tak? Ktoś tam bardziej politycznie, jesteśmy obywatelami Polski. I tak, jesteśmy obywatelami nieba, jesteśmy obywatelami też naszego kraju, też tutaj tego ziemskiego. Mamy nad sobą jakieś władze. Musimy być poddani temu i Pan Jezus bardzo wyraźnie to powiedział, te słowa, które nawet niewierzący często znają i cytują, co cesarskie oddajcie cesarzowi. Co należy się cesarzowi, to jemu to oddajcie. I tak Pan Jezus ustawił tę sprawę również od samego początku. Piotr, kiedy pisze swój list, pisze go tuż przed rządami potwora Nerona, który w 64 roku zrobił straszne rzeczy, takie jak podpalenie Rzymu, zwalenie tego na chrześcijan. To był obłąkany człowiek. W pewnym momencie wymyślił sobie, że on jest genialnym jeźdźcem rydwanów, więc chciał ćwiczyć na jazdę tymi rydwanami. Chciał też ćwiczyć nocą, ale w nocy ciemno było, więc chciał pochodni. On mówi, no, żołnierze mają iść do miasta, zdobyć chrześcijan, wiązali ludzi, smarowali ich jakimś mazidłem i używali jako żywych pochodni. Po to, żeby Neron mógł sobie nocą poćwiczyć jeżdżenie. To był tyran, to było coś strasznego i coś okropnego. Ale bez względu na to, co my sądzimy o naszym ziemskim królu, przywódcy, czy to jest premier, czy to jest prezydent, czy w ogóle po prostu rząd, to na pewno nie chcielibyśmy mieć takiego przywódcy. I w tym naszym, których my mamy, daleko do Nerona i dziękujmy za to Bogu i cieszmy się z tego. To, co powiedziane jest, my mamy być poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi. Zobaczcie, to nawet gdyby nie było rządu, mówi wszelki ludzki porządek. Jeżeli jest jakiś porządek, masz temu być poddany. Jeżeli tam jest przez ludzi ustanowiony porządek, to może dotyczyć zboru, to może dotyczyć w rodzinie, ktoś ma jakiś porządek, to może być zakład pracy, to może być wreszcie państwo albo jakaś społeczność. Mają swój porządek. Mówię, jeżeli to jest tylko możliwe, oczywiście gdyby ktoś sięgał po nasze przekonania, te wewnętrzne, religijne, przed Bogiem, tu jest kwestia akurat, że Pan mówi, tak jak apostoł Piotr mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ale nie mówi, że nie trzeba w ogóle słuchać ludzi. Ty należysz do autorytetu Boga, ty nie musisz w ogóle słuchać ludzi ani szefa, bo ty jesteś chrześcijanin, ty masz Boga za szefa i ty nie musisz w ogóle słuchać nikogo w ogóle. Ani pastora, ani starszych zboru, ani męża, czy żony, czy rodziców, nie, ty jesteś Bożym dzieckiem, masz jeden autorytet. Nie, tak ten nie mówi. Ale jeżeli chodzi o moje przekonania wewnętrzne, duchowe, gdyby ktoś, władza zmuszała mnie do czegoś złego, prawda, to tu mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Więc nieustannie muszę być świadomy tego, do czego Pan Bóg mnie powołuje. Ale też muszę mieć tą świadomość, tak jak tu jest powiedziane, władza jest po to, żeby karać złoczyńców, nagradzać tych, czy udzielać pochwały, jak to jest powiedziane, tym, którzy dobrze czynią. Nam, zobaczcie, nikt nie zabrania tego, żeby się zgromadzać, żeby czytać słowo, Nikt nam tego nie zabrania. Mamy wolność. Jeżeli idziemy na kompromis z tym światem, jeżeli idziemy na kompromis, to tylko dlatego, że nam tak wygodnie, że my tego po prostu chcemy. Nikt nas nie terroryzuje do tego, że porzuć Boga, wyrzeknij się Go, wyrzeknij Jego Słowo, nie czytaj Jego Słowa. Nikt nam tego nie zabrania. Wczoraj czytałem instrukcję dla inkwizycji. Instrukcję dla inkwizytorów. Między innymi było napisane, że ktoś przypadkiem posiada te zakazane księgi, tak? Jeżeli ktoś mówi o Bogu i nie słucha w ogóle władzy Rzymu, to mówi, nawet żywcem można go spalić, można go żywcem pogrzebać i tak dalej. Bardzo wyraźne instruktaże dotyczące inkwizycji i tych, którzy wierzą Bogu. Nas nikt nie prześladuje. My sami od siebie, z dobrej woli odkładamy Biblię na bok, nie musimy tego czytać. Zobaczcie to, co było powiedziane dzisiaj. To nie błogosławieni ci, którzy czytają, albo nawet ci, którzy słuchają, ale ci, którzy są posłuszni. Ci, którzy wprowadzają to słowo. Dlatego tu, jak jest określony, niewierzący ludzie są określeni jako ci, którzy są nieposłuszni słowu. Nieposłuszni słowu. To jest definicja ludzi niewierzących. To nie jest kwestia, ja wierzę w Boga. Jeżeli wierzysz w Boga, to jesteś też posłuszny słowu i też będziesz posłuszny temu ludzkiemu porządkowi, jaki Pan Bóg ustanowił nam. Nikt nas jeszcze nie przymusza nas do całowania krucyfiksu. Nikt nas nie gani za to, nie wtrąca do więzienia za to, że mówimy otwarcie, że nie popieramy homoseksualizmu. A będą takie momenty, że będziemy coraz bardziej naciskani. I to przyjdzie prędzej czy później w takiej czy innej dziedzinie, że będziemy naciskani do tego, żeby podobać się temu światu. Żeby się utożsamić z nimi. Dlatego bądźmy czujni i uważni, gdzie, w jakiej dziedzinie jesteśmy ulegli. Bo mamy być ulegli władzą, ale nie musimy być ulegli temu porządkowi świata, który nas zmusza do kompromisu. To musimy bardzo wyraźnie rozróżnić. Bo my tak chcemy czasami ewangelizować ten świat, że my się tak utożsamiamy, że właściwie nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Bo ci, którzy żyją w świecie niemoralnie, też mówią, wierzymy w Boga. Wierzymy w Boga. Posłuszeństwo słowu. To jest definicja Bożego dziecka i chrześcijanina. No tak, ale dlaczego mam być ulegli? Po pierwsze, tak jak to czytamy w wersecie 14, Pan Bóg tak to ustanowił. On ustanowił tą władzę. I Pan Bóg ustanowił też taki porządek właśnie, żeby tak to wyglądało. Jeszcze pełniej mówi o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian. Rzymian 13 rozdział, pierwsze 7 wersetów. Rzymian 13:7. A jeszcze przypomnę z przypowieści, kiedy mówi w 21 rozdziale, pierwszym wersecie, przypomina Salomon, mówi, że serce króla jest w czyim ręku? Jest w ręku Boga. Serce króla jest w ręku Boga. Więc wszelka władza jest od Boga. I tak to tutaj też czytamy w liście do Rzymian. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy, jak tylko od Boga. A te, które są, przez Boga są ustanowione. Nawet jeżeli nam się nie podobają. Są przez Boga ustanowione. Przeto kto się sprzeciwia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Myślę, że tych wersetów nieczęsto czytamy. Są bardzo ważne i potrzebne, żebyśmy sobie uświadamiali, że jeżeli pogardzamy policjantem, jeżeli plujemy na władzę, to tak naprawdę pogardzamy czymś, co Pan Bóg ustanowił. Musimy być bardzo ostrożni w tej kwestii. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeżeli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno nosi miecz. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co źle czyni. Przeto trzeba jej się poddawać. Nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co jemu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, komu cześć, cześć. Bardzo wyraźnie te słowa powinniśmy czytać od czasu do czasu, przypominać sobie, czym jest władza. Czym jest władza i od kogo jest ustanowiona, ponieważ nieraz szukamy błogosławieństwa od Boga i chcemy Jego błogosławieństwa, ale jeżeli lekceważymy władzę, to lekceważymy Boga. I Pan Bóg nie może nam wtedy błogosławić. Zobaczymy, jak dalej tutaj będzie mówił o tym Piotr. Ale jeszcze mamy taki niesamowity moment, który też powinniśmy pamiętać. Scena przed Piłatem. Piłat dumny, pewny siebie, potężny człowiek. Wydaje mu się, że on ma władzę. On może zrobić z człowiekiem, co chce. I staje przed nim Jezus. Kim jest Jezus? Wiele o nim może szumu było, ale to jest jeden ruch ręki, jeden gest i on nie żyje. Tak? I właśnie w taki sposób podchodzi do niego Piłat. Mówi tak, co, ze mną nie chcesz rozmawiać? Bo Pan Jezus nic mu nie odpowiadał. Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić Cię i mam władzę ukrzyżować Cię? To jest Ewangelia Jana, 19 rozdział, jeżeli ktoś chce zapisać sobie, 19 rozdział, 10, 11 werset. I teraz co Pan Jezus odpowiada? Mówi, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci to nie było dane z góry. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci to nie było dane z góry. Pomyślmy my również o momentach, kiedy przechodzimy jakąś niesprawiedliwość. Bo na przykład władza coś nam zabiera. Bo na przykład jakaś dzieje się nam krzywda, po prostu. Ktoś nas wyrzucił z pracy. Ktoś nas okradł w jakiś sposób. Tak może się stać. Nie mieliby władzy nad nami, gdyby nie dane im to było od Boga. Pomyśl o tym, zanim zareagujesz. I w wersecie 15 czytamy wprost, że jest to Bożą wolą, żebyśmy właściwie postępowali. To jest Boża wola, gdyby się pytamy, Panie, ale co mam robić? Zobacz, tu jest napisane, to jest Boża wola, żebyśmy właściwie postępowali, żebyśmy tym postępowaniem zamykali usta niewiedzy ludzi niemądrych, ludzi, którzy nie ignorantów, którzy nie rozumieją tego, co się dzieje. Ale przypominam ten werset też 12. Tym naszym postępowaniem, że oni się przypatrzą bliżej uczynkom, to się może tak stać. To się może, nie musi się tak stać. Może ktoś zdeptać nas na śmierć i nigdy nie zauważyć tego, co Pan Bóg czyni. Ale może się stać, że przyjdzie na niego dzień nawiedzenia i będzie uwielbiał Boga. Więc to może być takim Bożym narzędziem do czyjegoś ocalenia. Twoja uległość, twoja pokora względem prawa, względem rządu może być przyczynkiem dla czyjegoś ocalenia. I na pewno nie można usprawiedliwiać w takim razie złego postępowania. Ktoś może powiedzieć, nie podoba mi się ten prezydent, bo na przykład on jest za gejami, jak to niedawno słyszałem. Jeżeli on jest za gejami, to trzeba na przykład sabotować go. Trzeba mówić o nim źle, a jeszcze lepiej, tak jak z Kennedym, wziąć pistolet i zastrzelić. No to nigdy nie będzie usprawiedliwione przed Bogiem. Nigdy. Tak samo jak właśnie wrzucanie się Francji w kierunku Libii. Jakikolwiek ten rząd jest. Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga. Ale Francja z tego właśnie słynie. To jest kraj rewolucjonistów. Jeżeli pamiętamy film, gdy ktoś oglądał ten obraz Cudowna łaska, gdzie William Wilberforce walczy o zniesienie niewolnictwa. Jak inaczej wyglądało to w Anglii, jak inaczej wyglądało to we Francji. Zupełnie inna postawa. I Pan Bóg to widzi i wierzcie mi, Pan Bóg to nagradza. Pan Bóg to nie jest obojętne, to nie jest tylko od tam daleka gdzieś polityka. My w to, w tak czy inaczej, w taki czy inny sposób jesteśmy zaangażowani. Ktoś powie tak, w 16 wersecie, ale ja właśnie nie jestem niczyim niewolnikiem. Ja nie muszę nikogo słuchać. Zobaczcie, jak tutaj mówi apostoł Piotr mówi, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. Lecz jako słudzy Boga. Jako słudzy Boga. Mam świadomość tego, kim jestem. Mam świadomość tego, kogo mam się bać. Naprawdę, ostatecznie. Jeżeli nie mam tej świadomości, to biorę właśnie sprawę w swoje ręce i ja próbuję obalić jakąś władzę, obalić jakiś rząd. Czy to będzie mój pracodawca, czy to będzie rząd, który mi się nie podoba. Bo David Wilkerson napisał niedawno takie słowa, bardzo mi się podobało. Mówi, Boże drogi, wydają się być dziwne. Wydają się być bardzo dziwne. Taki paradoks dla naszego umysłu. Żeby żyć, musisz umrzeć. Tym ziarnem. Żeby ożyło, żeby wydało plan, musi umrzeć. Żeby znaleźć, żeby zyskać, musi stracić. Żeby zyskać swoje życie, mówi, musisz stracić swoje życie. Dalej mówi, żeby być mocnym, musisz stać się słabym. Żeby być mocnym, musisz najpierw stać się słabym. Ale jednym z największych paradoksów jest właśnie ten, o którym tutaj czytamy. Żeby być wolnym, musisz stać się niewolnikiem. Żeby być wolnym, musisz stać się niewolnikiem. I tak przypominam jeszcze raz, apostoł Paweł mówi, ja jestem niewolnikiem Ducha Świętego, jestem niewolnikiem Boga. Tak postrzega siebie, tak widzi siebie względem właśnie władz, którego często więżą, które gdzieś tam w więzach go prowadzą, do więzień wtrącają i tak dalej. Którzy go biczują, którzy go prześladują. Czy to są władze religijne, czy to są władze rzymskie. On jednak mówi, ja jestem zniewolony przez Ducha. Zniewolony przez Ducha. Biblia oczywiście zdecydowanie potępia jakiekolwiek znęcanie się, nawet nad zwierzętami. Biblia bardzo wyraźnie to potępia. Biblia potępia wyzysk. Ci, którzy to robią, będą przez Boga rozliczeni. Ale Biblia, tak tu czytamy, nie znosi niewolnictwa. Nie usuwa niewolnictwa. Biblia nie mówi, że walczcie z niewolnictwem. Niewolnictwo jest złe. Nie ma takiej kwestii w ogóle w Biblii. Co oczywiście nie oznacza, że my dzisiaj, bo my nie mamy niewolnictwa, a to nie ma niewolnictwa. Bo w Polsce nie ma, to nigdzie nie ma. Jest też niewolnictwo. Jest dzisiaj w dalszym ciągu niewolnictwo i my dobrze o tym wiemy i nie powinniśmy być głusi na to. Jedna córka z moich przyjaciół, mojego przyjaciela, bo jego żony nie poznałem nigdy osobiście, studiowała prawo i modliła się o to i wiedziałam, nosiła to w sercu, studiuję prawo po to, żeby ratować kobiety w Indii od niewolnictwa. Poznała męża, który również miał takie same przekonania, razem stworzyli dom i ratują kobiety, które tam są sprzedawane w niewolę. Takie miała przekonanie w sercu. Po to się uczę, po to jest nasz związek małżeński, żebyśmy służyli Bogu i w taki sposób ratowali ludzi. Jest niewolnictwo. I jest też nasza decyzja, nasza możliwość reagowania. Co chcę zrobić ze swoim życiem? Czy myślę tylko o tym, jak w pięknym domku będę mieszkał, ile będę miał pieniędzy, gdzie na wakacje będę jeździł i o innych przyjemnościach? Czy też myślę o tym, jak moje życie mogło się podobać Bogu? Czasami mówi się o tym, a niektórzy oczekują tych większych, Pan Jezus powiedział, że ci, którzy uwierzą w Niego, większe cuda będą czynili. Większe cuda. Co to są te większe cuda? Niektórzy by chcieli więcej uzdrawiać, więcej mówić językami, więcej jeszcze czegoś robić. Większe rzeczy to jest to, co robił Pan Jezus, kiedy On cierpiał po to, żeby ocalić. Przyjmował cierpienie po to, żeby ocalić. To jest cały wywód, który Piotra będzie na ten temat. Pan Jezus cierpiał po to, żeby ocalić. Czy ja jestem gotowy na wyrzeczenia, na uległość, na pokorę po to, żeby ocalić niektórych być może, dla których przyjdzie ten dzień nawiedzenia? Czy jestem gotowy na taką drogę pójścia za Bogiem? Bo to jest chrześcijaństwo. Jak to często powtarzam i mówię, to, że ktoś ma dobre myśli o Panu Bogu, nie znaczy, że to jest chrześcijaństwo. Nie znaczy w ogóle, że to jest chrześcijaństwo. Więc drogi Boże wydają się być paradoksami dla naszego umysłu, ale droga do wolności jest przez niewolnictwo, przez bycie w niewoli dla Chrystusa. Jestem sługą Chrystusowym. Tak powiedziałem, dzisiaj pracownik ma znacznie większe prawa. Ma znacznie większe prawa. Nawet mamy prawo do tego, żeby strajkować. Dane nam, rząd nam dał prawo do tego, że możemy powiedzieć swoje nie, że coś nam się nie podoba. Dał nam prawo do strajku. Ale to nie znaczy, że nie ma wyzysku, zła dookoła nas, niesprawiedliwości. I to nie znaczy, że mamy prawo do buntu. Do buntu. To trzeba rozróżnić. I nasze cierpienie to jest rzecz, która się liczy przed Bogiem. Zwróćcie uwagę, Pan Bóg na to patrzy. Pan Bóg na to patrzy. Cierpienie mnóstwa niewinnych istot, które na ziemi były i które są, i które giną. Pan Bóg na to patrzy. I to On nie jest na to obojętny. Jedyny, kto jest w stanie oddać temu sprawiedliwość, to jest Bóg. Ale oczywiście też nas chce użyć na tyle, to jest tylko możliwe, żebyśmy byli w Jego dziele ratowania, ocalenia człowieka, naszych braci, nasze siostry, tych, którzy po prostu żyją i są stworzeni przez Boga. Więc Piotr tutaj przypomina, że pamiętaj, do kogo należysz, czyim niewolnikiem jesteś, przed kim ostatecznie zdasz sprawę, w czyim ręku jesteś i kto ma nad tobą tą ostateczną władzę. Bo to będzie, to może być twoją chlubą. To może być twoją chlubą, kiedy ta osoba stanie się posłuszna słowu. Już tak ubiegając trzeci rozdział właśnie tutaj, jak jest powiedziane o mężach, którzy są nieposłuszni słowu, właśnie trzeci rozdział, pierwszy werset. Nawet jeżeli chodzi o żona męża, który jest nieposłuszny słowu, on może uwierzyć. I wtedy to będzie dla ciebie chlubą, to będzie czymś wspaniałym i czymś znacznie piękniejszym niż postawienie na swoim, niż udowodnienie, że ma się rację. Bo to, że mam rację, nie znaczy, że mam rację. To, że mam rację, wcale nie znaczy, że Panu Bogu tak się to będzie podobało, jak my staniemy na swoim prawie. Więc 21 werset mówi wprost, że zostaliśmy powołani do tego chrystusowego cierpienia. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Wcześniej mówi, nie ma żadnej chluby, jeżeli ktoś cierpi, dlatego że właśnie sabotuje, że buntuje się, że sprzeciwia się, że wyklina swoją władzę. Nie ma w tym nic dobrego. Jeżeli ktoś udaje bohatera przed innymi może, bo będzie mówił ostro, zdecydowanie, potrafi ładnie, tak ciekawie, dobitnie, soczyście, mięsiście mówić o władzy, o jakiejkolwiek władzy. Bo niektórzy potrafią to. Ale mówi, nie ma w tym żadnej chwały. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Chrystus zostawił nam przykład, żebyśmy wstępowali w Jego ślady. Czyli nie ma pozwolenia na lenistwo, nie ma pozwolenia na niedbalstwo, nie ma pozwolenia na okradanie swojego pracodawcy. Nie ma w tym nic chwalebnego. Jak Pan Jezus cierpiał? W jaki sposób? Czytamy, że nie był przewrotny. On tam trzy razy będzie, 22, 23, 24 werset. On grzechu nie popełnił. Ani nie znaleziono zdrady w jego ustach. Zdradę, to słowo występuje przy Szymonie Czarnoksiężniku. My pamiętamy, człowiek, który został ochrzczony nawet przez Filipa, przychodzi później Piotr i Jan, mają włożyć ręce, żeby otrzymali ducha, ale coś jest nie tak z Szymonem Czarnoksiężnikiem. Właśnie w jego sercu, w jego życiu jest zdrada. Dlatego, że on asekuruje siebie. On myśli tylko o tym, co byłoby dobre dla niego. To jest zdrada. Pan Jezus, nie było zdrady w jego ustach. Nie kombinował, nie błagał o litość. Ulitujcie się nade mną, nie róbcie mi krzywdy albo coś w tym rodzaju, żeby uniknąć, żeby skorzystać na tym, żeby uniknąć cierpienia. Nie było zdrady w jego ustach. Pan Jezus nie kombinował, nie zagadywał, ani nie robił żadnych cudów przed Piłatem, żeby go omamić na przykład. Ani przed innymi ludźmi. Zrobił to, co miał zrobić, ale kiedy miał cierpieć, przeszedł to, co miał przecierpieć. Jak jest powiedziane bardzo wyraźnie, jego sińce, końcówka, tak? Może przeczytam całość. On, gdy mu zurzeczono, nie odpłacał z urzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy cel. Po co? Żebyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. To Jego cierpienie zdobyło nas, uratowało nas, ocaliło nas. Jego cierpienie i sposób, w jaki On cierpiał. Czy wierzysz w Bożą sprawiedliwość? Czy wierzysz w Bożą sprawiedliwość? Trzeba sobie zadać takie pytanie. Kiedy myślisz o swojej pracy, przełożonym, kiedy myślisz o relacjach w rodzinie, kiedy dzieją się rzeczy, mówisz, a inni mają, ja nie mam. Czy wierzysz w Bożą sprawiedliwość? Spójrz też na nagrodę. Spójrz też na nagrodę, którą Pan Jezus ma dla Ciebie. On, dla tych, którzy ufają Jemu, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość, w Jego działań, On ma nagrodę. Uznanie właściwego autorytetu jest zbawienne. Uznanie właściwego autorytetu jest zbawienne. Mówię właściwego, ponieważ czasami pojawiają się ludzie, tak jak to już sugerowałem wcześniej, którzy próbują nam powiedzieć, nie tak, zbuntuj się, zrób coś przeciwko. Po co masz tego słuchać? I oni stają się bardzo często autorytetem. Sam możesz o sobie stanowić, sam możesz o sobie decydować. Apostoł Paweł, wykształcony, mądry człowiek, mówi, ja jestem niewolnikiem Chrystusa. Ja jestem niewolnikiem Ducha Świętego. Chcę iść za Nim i chcę iść Jego śladami. Bo w ten sposób, mówi, mogę ocalić niektórych od wiecznej zagłady. Pan Jezus mógł nie opuszczać swojego tronu. Ale jest powiedziane bardzo wyraźnie, nie upierał się zachłannie przy tym, żeby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi. Nie upierał się zachłannie. Pan Jezus mógł przywołać legiony aniołów, żeby wstawiły się za Nim. Nie zrobił tego. Nie zrobił tego. Dlatego, że Ojciec takie zadanie mu zlecił. Dlatego, że Ojciec takie mu zadanie zlecił i on był temu posłuszny. Więc jak reagujesz na cierpienie? Jak reagujesz na niesprawiedliwość? Jak reagujesz na zwyczajną, najgłupszą niewygodę? Że coś mi po prostu w życiu nie pasuje, nie jest po mojej myśli. Jak reagujesz? Bo to, jak reagujesz, jest świadectwem tego, co w tobie jest. Można dużo mówić o chrześcijaństwie, ale co jest, to pokazują czyny. I taki też przykład będą brali z ciebie inni. Poczynając od naszych dzieci, idąc dalej naszych kolegach z pracy i tak dalej. Czyny mówią głośniej niż słowa. Teraz krótko o uległości, bardzo krótko, uległości żon i mężów. Bo popatrzcie, zaczyna się trzeci rozdział, mówi podobnie. To nie jest zupełnie nowa historia, to nie jest zupełnie nowa instrukcja dla mężów tutaj, a później ewentualnie jeszcze ciutkę dla żon i później dla mężów. Tylko mówi podobnie, czyli przez cały czas mówi do tej samej grupy osób. Mówi, podobnie wy żony, trzeci rozdział, a później w siódmym wersecie, podobnie wy mężowie. Co podobnie? Ano, podobnie macie być ulegli. Podobnie macie pokazać tą właśnie swoją uległość. Nie będę dużo mówił, mówiliśmy o tym w czwartek i jeszcze będziemy mówili. To jest bardzo ciekawy temat, wzbudza bardzo gorące emocje i dobrze. Bardzo ciekawie nam się rozmawia. Mam nadzieję, że to nie jest tylko dla rozmowy, dla żywej dyskusji. Ale tak jak powiedziałem, jesteśmy tu po to też, żeby jakby odbyć trening. Po co ja jestem? Jak mam żyć? Jak mam żyć? Więc taki obraz, jeden prosty, jeżeli chodzi o żony. To jest taki jeden moment, kiedy mężowie tradycyjnie biorą żonę na ręce i przechodzą z nią przez próg. Ilu z nas mężczyzn lubi, gdyby ktoś go wziął na ręce? Kto was ostatnio brał na ręce? No niektórych to nawet by nikt nie podszedł. Ne? Mama bierze na ręce jeszcze mężczyzn niektórych. Ne? A my mężczyźni w ogóle nie lubimy, żeby nas ktokolwiek brał na ręce. Ja nie lubię tego strasznie. Jeżeli tracę grunt pod nogami nie mam i ktoś jeszcze idzie ze mną po jakiejś nierównej rzeczy, ma mnie przez coś przenieść, chyba wolałbym sam normalnie tam sobie wpaść, niż żeby ktoś miał mnie nieść. A jeszcze nie na rękach, jeszcze na barana na przykład. Przecież jak on się wyłoży, to ja się wyłożę razem z nim. Nie lubimy tego. Nie lubimy tego. Prawda? Ale zobaczcie, jest ten piękny obraz z tymi mężami, żonami, kiedy mąż bierze tą żonę na ręce i przenosi. Niestety dzieje się to zazwyczaj często tylko raz. No ale... Chcę użyć tego obrazu tylko po to, że po prostu trzeba zaufać. Żeby dać się wziąć na ręce, trzeba zaufać. I to jest coś, czego nie lubimy ani w ogóle nie lubimy generalnie. Może nie wiem, o kobiety może to lubią. Nie wiem, ja musiałem porozmawiać. Nie przedyskutowałem tej sprawy. Nie za bardzo. O, też mi niektórzy kiwają głowami, że nie za bardzo lubią takich rzeczy. Ale to jest obraz naszego pełnego zaufania Bogu i to jest też obraz naszego pełnego zaufania, jeżeli tu mówimy o żonach, mężach, że kiedy żona ma zaufać mężowi. To jest bardzo dobry obraz. Można go stosować w praktyce, ale nawet jeżeli będzie obrazem. To zaufanie. I to jest trudne. Bo ja sam umiem sobie wyobrazić, że gdyby ktoś miał mnie wziąć na ręce czy na barana, nie chcę tego, nie podoba mi się. Jeszcze gdybym ja przechodził nad przepaścią na przykład, nie? Ze mną. Nie dziękuję. Więc to jest niesamowity obraz zaufania i coś takiego jest oczekiwane tutaj od kobiet w stosunku do męża. Coś takiego. Ja wiem, to jest trudne. Chcę tylko powiedzieć, to jest trudne i to na pewno nie jest łatwe. Pamiętam też taką sytuację, ktoś opowiadał o tym, kobieta zaczęła czytać Biblię, doszła tylko do drugiego rozdziału, gdzie w pierwszej Księgi Mojżeszowej jest powiedziane, że Pan Bóg, trzeciego, że Pan Bóg pomnoży dolegliwości jej. Co? Taki Pan Bóg? To ja nie chcę takiego Pana Boga w ogóle. To jest w ogóle szowinizm, to jest okropny Pan Bóg. On się tylko na kobietach tam mści. Ale nie przeczytała całej reszty naprawdę, bo nie ma takiej księgi jak Biblia, która jest tak stara, kochani, jest tak stara, jest tak mądra pod tym względem, która daje kobietom tak wielki status. To my ludzie z powodu swojej głupoty, grzeszności niszczymy bardzo często kobiety. Niszczymy kobiety. Nawet jeżeli komunizm mówi, że równouprawnienie, czy feminizm może dzisiaj bardziej mówi, kobiety są równe, w rządzie musi być tyle, a tyle kobiet już teraz ustawowo. Czy to jest dla nich dobre? To wcale nie jest równość tak prawdziwa, ta Boża. Bo Bóg pokazuje, i Biblia bardzo wyraźnie mówi, w Chrystusie nie ma mężczyzny i kobiety. Czyli nie ma czegoś takiego, że mężczyzna to jest jakiś lepszy gatunek, a kobieta to drugi, gorszy, czy jakiś tam gatunek. Nie. Mężczyzna i kobieta są jedno w Chrystusie. I nie ma między nimi różnicy pod tym względem. Tak samo Pan Bóg na nich patrzy. Z taką wielką radością, szacunkiem, z takim wielką aprobatą. Tak samo na nich patrzy. Ale też Biblia, i to jest coś, czego właśnie feminizm nie robi, feminizm to skrócił, niestety szkodę zrobił kobietom, że kazał im być równymi, tak? I kobiety uwierzyły w to, idą do armii, na przykład chcą w wojsku służyć i tak dalej. To jest głupota. To jest głupota, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej, niech zapyta naszego znajomego wojskowego, który wie, że czasami na poligan musi kobiety wziąć. Boże, to kobieta jeszcze jest? To nie jest kobieta, mówi. Zostawmy tę kwestię. To jest coś, ale Biblia pokazuje prawdziwą też rolę kobiety. W takim dobrym, zbawiennym znaczeniu. Biblia wprost mówi w pewnym miejscu, że zbawione będą przez macierzyństwo, czyli macierzyństwo jest dla nich jest czymś, jest ratunkiem. Jest czymś dobrym dla nich, bo do tego została kobieta stworzona. A teraz przez tą równość, tak? Ile ma dziecko, cieszy się pół roku i szybko do pracy, bo straci stanowisko w pracy. I szybko do roboty gnać, nie? Jak najszybciej. To robi równouprawnienie tak zwane, które jest niewłaściwe, które jest szkodliwe dla kobiety i dla społeczeństwa tym samym. Pan Bóg ustanowił hierarchię. Tak? Tak jak w wojsku wszyscy są żołnierzami, ale nie wszyscy mają tą samą odpowiedzialność. Nie wszyscy mają te same funkcje. Wszyscy są żołnierzami, ale nie wszyscy robią to samo. My może nie żyjemy w takiej kulturze, bo też są reportaże dzisiaj, że co się robi z kobietą? Wymienia się na traktor. Bo potrzebuje traktor, to on sprzedał kobietę, nie? Na przykład. To jest towar. Za pieniądze można z kobietą zrobić, co się chce. To jest straszne. To jest okropne. I ktokolwiek bierze udział w jakikolwiek sposób w jakiejś pornografii albo temu podobnych rzeczach, jakby promuje to. Czasami z uczniami rozmawiam w ten sposób. Promujesz to. I za to będziemy my rozliczeni, co my z tym robimy. Pan Bóg ma dobry plan dla kobiety, dla żony w małżeństwie. I to jest trudne. A to jest uległość. I przez uległość ma możliwość stania się pełną i zadowoloną. Oczywiście jest to w dalszym ciągu, bo to było powiedziane sobie, czy małżeństwo to jest związek partnerski. Tak. To nie jest tak, że to jest pan i niewolnik. Żona, która ma być uległa. To jest partnerstwo. Ale oczywiście każdy ma swoją funkcję. Każdy ma swoją odpowiedzialność. Każdy ma swoje zadanie. Partnerstwo wynika choćby z tego, że zawarli przymierze. Przymierze zawierają strony, a nie pan z niewolnikiem. Prawda? A więc żona nie jest niewolnikiem, nie jest kimś gorszej kategorii. Biblia bardzo wyraźnie pokazuje, kobieta ma wartość i żona ma niezwykłą wartość przed Bogiem. Ale ta jej uległość musi być dobrowolna. To nie jest tak, że mąż ma to narzucić, że mąż ma wyegzekwować. Tak to nigdy nie było rozumiane. Nawet jeżeli Biblia mówi to w liście do Efezjan, żony bądźcie uległe mężom swoim, to nie jest rozkaz płynący. To jest coś, co mówi, powinniście z miłości do Boga i z miłości do męża sami, same postanowić. To jest droga, którą wybierasz, którą chcesz pójść. I to oczywiście jest zbawienne świadectwo dla swojego męża. Pewna żona zwierzała się pastorowi i mówiła, jak bardzo dba o swojego męża, który jest właśnie nieposłuszny słowu. Mówiła, przyprowadzam go do kościoła. Mówi, no różne podstępy robię, żeby przyszedł do kościoła. Bardzo często on się nie modli, oczywiście, więc ja się modlę. Modlę się i płaczę przy tym posiłku, żeby był zbawiony, żeby był zbawiony. I zawsze płaczę o nim i przy nim i tak dalej. Mówi, pastor mówi, nie rób tego. Gdyby to nie rób tego. Zacznij głosić, ale bez słów. Zacznij głosić czynem. Twoją obroną nie musi być też wyłącznie, tak jest powiedziano, ten wygląd zewnętrzny. To nie musi być twój jedyna karta przetargowa. Pamiętaj, że jest coś wewnętrznego, coś pięknego, coś, czego nawet sam mężczyzna może zazdrościć, jeżeli masz pokój przed Bogiem, jeżeli masz bezpieczeństwo przed Bogiem. Bo my tego też pragniemy. Bo my tylko udajemy herojów i bohaterów. Ale kiedy są niebezpieczne sytuacje, co robi mężczyzna? Zawija ogon pod siebie i ucieka, zostawia żonę z dziećmi. Udajemy bohaterów. Dlatego, jeżeli kobieta potrafi być w tej łączności z Bogiem i ufać Bogu, bać się Boga bardziej niż człowieka, niż ludzi i losu jakiegokolwiek, wygrywa. Wygrywa i może ocalić nawet swojego męża. Mówię może, bo to wcale nie jest tak, że na pewno tak się stanie. Niemniej jednak jest to zbawienne dla niej i może być zbawienne dla jej męża. Co z mężami? Szybko, krótko. Powiedziane jest tak do mężów. Podobnie wy mężowie, 7 werset, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one same są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Mężczyzna to ten, który staje przed Bogiem, ten, który stawia się za całą swoją rodzinę, ten, który prosi Boga o błogosławieństwo dla całej swojej rodziny. Ale zobaczcie, z pewnego powodu może jego modlitwa być niewysłuchana. Pan Bóg mówi, nie słucham Ciebie. Nie słucham Ciebie. Bo nie podoba mi się co? Nie podoba mi się, jak traktujesz swoją żonę. Zobaczcie, to jest coś niesamowitego. Gdy Pan Bóg uzależnił jego, że od uczciwości, od jego pracowitości. Mężczyzna chciałby to oczywiście zrobić i starałby się to wypełnić. A tutaj zobaczcie, Pan Bóg uzależnia moją i Twoją pozycję przed Bogiem. Uznanie nas przed Bogiem, panowie, uzależnia od tego, jak my traktujemy kobiety. Jeżeli nie traktuję jej właściwie z szacunkiem, to Bóg mówi, ja nie słucham Ciebie. Nie mam dla Ciebie żadnego szacunku. Nie mam dla Ciebie żadnego szacunku. Dlatego jest powiedziane w liście do Rzymian 12:10, miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając się w okazywaniu szacunku. Szacunku. Szacunek, komu okazujemy szacunek i kiedy i jak? Komu, kiedy i jak? Szacunek jest używany w stosunku do właśnie ojciec i matka. Szacunek jest używany w stosunku do króla, rządzących. Szacunek jest to słowo używane, timeo, to jest taka związane z bojaźnią wielką, używane w stosunku do Boga. Ojciec, matka, jakieś władze, sam Bóg. A tu mówi, macie czcić swoje żony. To jest szacunek. Mamy tak czcić swoje żony. Jak to się robi? Mówi w taki sposób z wyrozumiałością. Inaczej mówiąc, musisz się nauczyć kobiety, nauczyć żony. To nie może być rzecz do wykorzystania. Tak to mówiliśmy w czwartek, że mężczyzna bardzo lubi swoje zabawki. Bardzo lubi swój samochodzik. Kocha swój samochodzik. On się wsłuchuje w każdy dźwięk tam. Tu, tam mu coś dzwoni. Tam coś się dzieje. On kocha samochodzik swój. Bo ten samochodzik ma mu służyć. I bardzo często tak samo traktuje swoją żonę. To ma mu służyć. To ma mu po prostu sprawiać radość i nie nawalać. A już nie daj Boże gadać i odmawiać posłuszeństwa. Samochód częściej działa jak trzeba niż kobieta. Tak, niektórzy mężczyźni podchodzą do tego. Nie, tak nie może być. Masz się nauczyć swojej żony, nauczyć szacunku do niej. Szacunku do niej, jej potrzeb, zaspokajania jej potrzeb. Po to jest mężczyzna, żeby zaspokajał jej potrzeby. Więc tak mamy postępować. I dlaczego mówi? Bo to jest słabszy rodzaj niewieści. My mamy maksyma tego świata, maksyma ewolucjonizmu. Jesteś silniejszy, to masz władzę. Jesteś silniejszy, to ty przetrwasz. To słabszy, możesz go zdeptać. Czy to wyznajemy, czy nie wyznajemy, tak się robi w tym świecie. Tak się robi w tym świecie. Manipuluje się, żeby po prostu kogoś zdeptać. Ale zobaczcie, jak jest napisane, jeżeli jest napisane na paczce, uwaga, zawartość bardzo krucha. Tak? To mówi delikatnie z tym. Bo to trzeba szanować. To jest coś bardzo szczególnego. To jest coś bardzo cennego. Tak Pan Bóg jakby do nas mówi, bardzo ostrożnie z tym postępuj. Z tym, z nią. Bardzo ostrożnie z nią postępuj. Uważaj, bo jak tylko potrząśniesz albo coś zrobisz nie tak, będziesz miał ze mną do czynienia. Będziesz miał ze mną do czynienia. Zobaczcie, jak Biblia jest mądra. Jak Biblia wiele rzeczy uczy nas, jak mamy żyć. W tym świecie przewrotów, rebelii, my mamy żyć w uległości. Uległość jest kluczem do zwycięstwa. Uległość, pokora jest kluczem do zwycięstwa. Chciałem jeszcze dalej mówić, ale już kończę. Ja wiem, że już jest czas zakończenia. Myślę, że będziemy to kontynuowali jeszcze dalej. Ale chciałbym, żebyśmy mogli przeżywać to Boże błogosławieństwo, które Bóg ma dla nas, kiedy będziemy Jemu ulegli i Jego Słowu. Żebyśmy byli posłuszni Słowu. Nie tylko, żebyśmy czytali, nawet słuchali, ale żebyśmy byli posłuszni Jego Słowu. Zapraszam, powstańmy. Będziemy się modlić.